Obchodziłem to dookoła i tak się zastanawiałem właśnie, gdzie to mogło być, bo miejsce jest idealne do schadzek. Te maliny, one w ciągu półwiecza pewnie rozprzestrzeniły się po całym ogrodzie, ale są wyraźne dwa poletka. Jedno tak jakby od strony wąwozu, w pobliżu takiego jakby zagajnika, zbioru drzew, a drugie bliżej altany, w której on podobno lubił przesiadywać, z tym, że altana już nie jest ta, jest inna. Na miejscu tamtej wybudowana nowa.
W malinowym chruśniaku, przed ciekawych wzrokiem, zapodziami po głowy przez długie godziny, zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem. Bąk, złośnik, huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory. Z łachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory i szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty. Duszno było od malin, któreś szepcząc rwała, a szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni, gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni owoce przepojone wonią twego ciała. I stały się maliny narzędziem pieszczoty. Tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie i chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty. I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu, żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła. Porwałem twoje dłonie. Oddałaś w skupieniu. A chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.
Ciekawych wzrokiem stały się zapodziane po głowie. Czy przez długie godziny zrywaliśmy przybyły tej stały? Jak się stało? W całym palce miałeś na oślep skrwawione ich z oprócz samej siebie.
W 1917 czy 18 roku, bo to nie jest tak precyzyjnie ustalone. Adam Bednarczyk, nauczyciel z Iłży, który badał biografię Leśmiana, twierdził, że w 17 roku. Według moich, nazwijmy to obliczeń, według moich studiów nad biografią Leśmiana, wydaje mi się, że to był rok 18. Spotkali się przypadkowo, po prostu Celina Sunderland przywiozła do siebie, do swojego domu Dorę, swoją przyjaciółkę, lekarkę z Warszawy na wakacje. A Leśmian tam często bywał na wakacjach z rodziną, sam. No i spotkali się. To jest taki długi baraczek, parterowy od podwórza, a piętrowy od ulicy. Baraczek, który został po fabryce fajansu Sunderlandu w Iłży. Ich ściągnął tam Staszic, oni produkowali przez cały XIX wiek, chyba na początku XX także fajans, naczynia z fajansu. Myślę, że głównie dla odbiorców żydowskich. I później to w sposób naturalny padło. Pierwsza wojna światowa, zmiana rynków zbytu, pojawiły się żeliwne garnki, więc fajans już przestał być tak potrzebny. I to wszystko spowodowało, że ta fabryczka zanikła. Ale jeszcze został piec, przynajmniej był piec, kiedy ja tam byłem parę lat temu. I jest ten dom skrócony mniej więcej o 1/3.
Dom Sunderlandów, jeden z najstarszych w Iłży, stał przy ulicy Podzamcze, nieopodal wzgórza zamkowego. Położony był malowniczo na stromej skarpie i cały tonął w zieleni. Przy wejściu od strony zamku rosły dwa ogromne kasztanowce, a za nimi bliżej domu falowało wielobarwne morze kwiatów, floksy, lwie paszcze, nasturcje, ogrodowe goździki i astry. A przy oknach chwiejne malwy o białych i różowych zwieńczeniach. Zbocze góry zamkowej porastał ogród, otoczony drewnianym płotem. Wśród prężnych krzewów leszczyny i słodko pachnących drzew owocowych widniała ocieniona altana. Dom stał na uboczu i panowała tu kojąca cisza. Ogromnie lubiłem to miejsce. Byłem jeszcze uczniem szkoły powszechnej, kiedy pewnego letniego popołudnia szedłem na wzgórze zamkowe najłagodniejszą drogą przez podwórko Sunderlandów. Na drewnianej ławeczce pod kasztanowcami siedziała pani Gustawa Sunderlandowa, a przy niej stała jej córka Celina z nieznajomym mężczyzną w średnim wieku. Zapamiętałem tę sytuację i tego człowieka. Był ubrany w popielaty garnitur. Był szczupły, niski, lekko przygarbiony, z wydatnym orlim nosem. Miał małe usta i jasny wąsik, a włosy jego były już przerzedzone. Najwidoczniej opowiadał paniom coś zabawnego, bo obie śmiały się. Szybko minąłem te osoby, nie przyglądając im się dokładniej.
Jest coś takiego, że z kobietami bardzo szybko przechodził na ty, natomiast z ich mężami niekoniecznie. Było to jakby ćwierć porcji mężczyzny, czy trzy czwarte porcji mężczyzny, jak go określali znajomi, którzy go pamiętali jeszcze z notariatu w Zamościu, z pracy tam. A mimo to miał w sobie coś takiego, co pociągało kobiety. I to kobiety, na przykład Zofia Leśmianowa, była naprawdę panią dosyć ładną, żeby nie powiedzieć piękną. To była kobieta, za którą by się obejrzał na ulicy każdy mężczyzna. I Leśmian potrafił ją jakoś złowić. Ja pytałem ludzi, którzy znali Leśmiana, co w nim było takiego. Okazuje się, pani Nina Miketta, już nie żyjąca z Warszawy, mówiła, że Leśmian miał niesamowite oczy. Kiedy się patrzyło w oczy i zaczął mówić, wtedy przestawał istnieć cały świat i istniał tylko Leśmian. I być może w ten sposób uwodził. Celina była cioteczno-stryjeczną siostrą Leśmiana i jego kochanką, ja myślę, że co najmniej przez 20 lat, gdzieś od 1903-1904 roku, do czasu, kiedy miłość do Dory jakby przeważyła szale. Wtedy Leśmian jakby zostawił i żonę, i Celinę i zajął się Dorą.
Hasło nasze ma dla nas swe dzieje tajemne. Lampa. Gdy noc już zdąży światem rokiem owionąć, winna zgasnąć w tej szybie, a w tamtej zapłonąć. Na znak ten oddech tracę. Już schody są ciemne. Czekasz z dłonią na klamce i gdy drzwi otwiera, tule tę dłoń, co jeszcze ma chłód klamki w sobie. A ty w zamian przyciskasz moje ręce obie do serca, które zawsze u drzwi obumiera. Wchodzę ciszkiem, jak gdyby krok każdy knuł zbrodnie między sprzęty, co dla mnie są sprzętami czarów. Sama ścierasz swe łóżko według swych zamiarów, by szczęściu i pieszczotom było w nim wygodnie. I zazwyczaj, dopóty milczymy oboje, dopóki nie dopełnisz podjętego trudu, ileż w dłoniach twych pieczy miłości i cudu. Kocham je, kocham za to, że piękne, że twoje.
Musiała być kobietą atrakcyjną, skoro młody Jan Brzechwa się podkochiwał w niej. I we wspomnieniach napisał, że wielu panów zazdrościło Leśmianowi Dory. Była po studiach na Sorbonie w Paryżu. Była rozwódką, bo rozwiodła się przed poznaniem Leśmiana ze swoim mężem, też doktorem Szperem, też lekarzem. Była przede wszystkim wieloletnią przyjaciółką Celiny i stąd się poznali, jak wiemy. On miał wtedy 41 lat, ona miała 33. Oboje byli już jakoś tam ustawieni życiowo. Po pierwszych miłościach, po pierwszych szaleństwach, życie ustabilizowane w miarę. Oni chyba na siebie czekali i to coś niesamowitego się tam w tych Malinach musiało zdarzyć. Według mnie Malinowy Chruśniak, za wyjątkiem dwóch tekstów, jest zapisem narodzin autentycznego uczucia, jest zapisem autentycznych wydarzeń. Niektórzy mówią, że nie, że to czysta literatura. Na ile ja się na tym znam, to jest tak, jak mówię.
Śledzą nas, kradają z ścierki. Śpieszno nam dołe szczęście, z trudem przez nas wykryte. Śledzą nas, okradają z ścieżek i ustroni, z trudem przez nas wykrytych. Gniew nasz w słońcu pała. Śpieszno nam do łez szczęścia, do tchów naszych woni. Chcemy pieszczot próbować, poznawać swe ciała.
Śledzą nas, okradają z ścieżek.
Śpieszno nam do łez szczęścia,
z trudem przez nas wykrytych.
Więc na przekór przeszkodą, źrenicą bezradną, chłoniemy się nawzajem niby dwa bezdroża. A gdy powiek znużonych kotary opadną, czujemy, żeśmy wyszli z uścisków i z łoża.
Śledzą, kradają z ścieżek, śpieszno nam do łez szczęścia,
z trudem przez nas wykrytych. Nikt tak nigdy nie patrzał, nie bywał tak blady i nikt do dna rozkoszy ciałem tak nie dotarł i nie nurzał swych pieszczot bezdomnej gromady w takim łożu, pod strażą takich czujnych kotar.
Po pierwszej fascynacji musiało nastąpić opamiętanie. Jest taki wiersz śpiewany zresztą przez Niemena, który wydaje mi się dobitnie charakteryzuje rozterki Leśmiana. Czas, w którym żona zorientowała się, że ma kogoś. I to było takie podwójne życie, które z trudnością musiał znosić, bo była to osobowość niezwykle wrażliwa, przewrażliwiona. Ja myślę, że taka, że Leśmian balansował i w życiu, i w twórczości na granicy normy i anormalności. Cała twórczość jest taka. Zresztą wieloletni przyjaciel domu Zygfryd Krause powiedział, że nie chciałby obciążać Leśmiana, mówiąc, że to choroba pisała te teksty, ale coś takiego jest. Leśmian miał zachowania irracjonalne. I ja myślę, że w tej sytuacji ta szalona miłość, która go opętała po 40, musiał się cieszyć tym jak dziecko, bo to takie trochę późne i fajne, wydaje mi się. A z drugiej strony zdawał sobie sprawę, ile przysparza problemów rodzinie, żonie. To było normalne małżeństwo, inteligenckie małżeństwo. Oni sobie żyli spokojnie, spokojnie. Leśmian się dusił w Frubieszowie czy w Zamościu. Pamiętajmy, że żył tam w obu tych miastach od 1918 do 1935 roku. I bywały takie lata, że Leśmian przez 170-180 dni był na urlopach, czyli wjeżdżał do Warszawy wtedy, do Dory, do kawiarni, do życia takiego literackiego, które mu imponowało. Tutaj się dusił. I oni w Zamościu żyli w miarę spokojnie, w miarę normalnie, jak typowa rodzina inteligencka, powiedziałbym, rodzina artystów chyba. Nie bywali na rautach, nie bywali na balach organizowanych przez kluby obywatelskie, ziemiańskie, jakieś tam inne, wtedy to takie życie właśnie kwitło. Dlatego inni postrzegali ich jako takich odludków, ale jednocześnie zadzierających nosa. Notariusz się separował, tak to się określało. I to im trochę brano za złe. Ale myślę, że oni się tam zwyczajnie nudzili, nie mieli o czym pogadać z tymi ludźmi. No Leśmian w Zamościu znał Henryka Roślińskiego, mecenasa Roślińskiego, czy Zygfryda Krause, z którymi potrafił, czy miał o czym pogadać. A reszta go nie interesowała, no bo o czym? Akty notarialne go nudziły, praca go nie interesowała zupełnie, ta biurowa, sporządzanie aktów.
Zaroiło się w sadach od tęcz i zawieruch. Z drogi idzie poeta, niebieski wycieruch, zbój obłoczny, co z światem jest w spak i na noże. Baczność. Nic się przed takim uchronić nie może. Słońce w cebrze, dal w szybie, świt w studni, a zwłaszcza wszelkie dziwy z zajarów prawem snu przywłaszcza. Rad Boga między żuki wmodlić do zielnika, gdzie się z listem miłosnym sam jelonek styka. Świetniejąc łachmanami, tym żwawszy, im golszy. Nie bez wróżb się uśmiecha do grabu i olszy. I widziano w dzień biały tego obłąkańca, jak wierzbę z ponad rzeki porywał do tańca. A tak zgubnie porywać, mimo drwin i zniewag, zdoła tylko z otchłanią sprzysiężony śpiewak. Żona jego, żegnając swój los znakiem krzyża, na palcach, pełna lęku, do niego się zbliża. Stoi, nie śmie przeszkadzać. On słowa nawleka na sznur rytmu, a ona płochliwie narzeka. Giniemy, córki nasze, w nędzy i rozpaczy, a wiadomo, że jutro nie będzie inaczej. Wleczesz nas w nieokreśloność. Spójrz, my tu pod płotem, mrzemy z głodu bez jutra, a ty nie wiesz o tem. Wie i wiedział zawczasu. I ze łzami w gardle wiersz układa pokutnie, złociście, umarle, za pan brat ze zmorami. Treść, gdy w rytm się stacza, póty w nim się kołysze, aż się przeinacza. Chętnie łowi treść, w której łzy prawdziwe płoną, ale kocha naprawdę tę przeinaczoną. I z zachłanną radością mąci mu się głowa, gdy ujmie niepochwytność w dwa przyległe słowa. A słowa się po niebie włóczą i łajdaczą i udają, że znaczą coś więcej niż znaczą.
Myślę, że z żoną był naprawdę związany, że to było nie tylko małżeństwo, ale i przyjaźń Wolga, ludzi dorosłych, rozumiejących się świetnie i jakoś tam wspierających się w życiu. Większość mężczyzn, nie wiem, no trudno powiedzieć większość, ale część mężczyzn zostawiłaby w takiej sytuacji żonę. Wszyscy znamy takie sytuacje, czy czy z literatury, z filmu, czy z życia. Część zostawiłaby żonę, dzieci i poszłaby z nową kobietą. On został. Może z przyjaźni, może dlatego, że wiedział, że żona sama sobie nie da rady, że była jeszcze bardziej niezaradna od niego. Bo on jakieś tam pieniądze w notariacie, czy jako radca prawny mógł zarobić, a ona... Sądzę, że Dora chciała wyjść za mąż za Leśmiana, przypieczętować ten związek formalnie. Zachowały się, o ile ja wiem, listy, gdzie szantażowała Leśmiana z Paryża, że jeżeli nie pobiorą się, to ona wyjdzie za kogoś innego. Ona z drugiej strony też mogła widzieć całą szemotaninę, tą, w jaką się wplątał Leśmian, te jego rozterki psychiczne. I być może, że z jakimś czasem to się po prostu tak w sposób naturalny ostało, osiadło i ona wiedziała, że on nie jest w stanie rzucić, zostawić żony i musiała zaakceptować ten związek. Ale z tego, co wiem, to do końca go bardzo kochała do samej śmierci.
Gdy dom drlewasz na łożu całowana przeze mnie, chcę cię posiąść na zawsze. Lecz daremnie. Daremnie. Już ty właśnie nie moja. Już nie widzisz mnie wcale. Oczy mgłą ci zachodzą, ślepną w szczęściu i szale. Zapodziewasz się nagle w swoim własnym pomroczu. Mam twe ciało posłuszne, ale ciało bez oczu. Zapodziewasz się nagle w niewiadomej otchłani, gdzie mnie bywał, nie śniwał, choć kochałem cię dla niej.
Odbywały się takie spotkania artystyczne, literackie właśnie w domu Dory. Ona mieszkała z Celiną, już nie pamiętam, czy w jednym pomieszczeniu, czy jedna nad drugą. Także przechodziły sobie z jednego lokalu do drugiego i tam właśnie razem Leśmian, Brzechwa, Dora, Celina, jeszcze pewnie parę osób ze świadka literackiego, artystycznego Warszawy, może Franz Fischer, wielki przyjaciel Leśmiana. Takie wieczorne pogaduchy literackie. I zawsze kończyło się to w ten sposób, że Leśmian z Brzechwą, zresztą towarzystwa, wychodził z mieszkania Dory, no i szli do siebie i w pewnym momencie musieli się rozstać. Brzechwa do swojego mieszkania skręcał, Leśmian do swojego. I Leśmian w tym czasie chował się za... Brzechwa w jakimś czasie zauważył, że Leśmian nie idzie uliczką do swojego mieszkania, tylko chowa się za słup ogłoszeniowy, a później po cichutku, kiedy sądził, że już Brzechwa tego nie widzi, wraca z powrotem do Dory. To ładne.
Śpisz jeszcze. Na twych rzęsach skra drobna poranku. Strachy śnią się twej dłoni, bo drga i pała. Oddychaj tak, bez końca. Czaruj, bez ustanku. Kocham oddech twej piersi, ruch śpiącego ciała. Ileż lat już minęło od pierwszej pieszczoty? Ile dni od ostatniej upływa niedoli? Co nas wczoraj smuciło? Co jutro zaboli? I czy zbraknie nam kiedyś do szczęścia ochoty? Przyjdzie noc o źrenicach zaświatowo łanich i spojrzy i zabije. Polegniem snem. Jak to więc musim umrzeć tak samo jak inni? Jak ci choćby sprzeciwka? Pomódlmy się za nich.
To był dramat wielki dla niej. Zresztą to, co zrobiła na pogrzebie, to znaczy... Wtargnęła do karawanu i nie dała się stamtąd wyrzucić i jechała tak na cmentarz z Leśmianem. Czy to, że go pocałowała po śmierci, bo to też o tym mówią wspomnienia o Leśmianie, że kiedy Leśmian leżał w trumnie i już ciało zaczynało zwyczajnie się psuć, sączyła się jakaś tam ciecz z ust Leśmiana, ona nie zważała na to, pocałowała go. To musi świadczyć o jej wielkim uczuciu. Po śmierci Leśmiana, z tego co ja wiem, mieszkała nadal z Celiną w Warszawie. I kiedy tam zaczęło być niebezpiecznie w czasie wojny, wróciły w 40 roku do Iłży. Może uciekały w ten sposób przed gettem, a być może sądziły, że w małej miejscowości uda się przetrwać wojnę. Co dziwne, w Iłży nie mieszkały razem. Celina miała problemy z pracą. Ona miała zresztą zagwarantowane pomieszczenie w domu Sunderlandów. Sprzedała dom wcześniej, ale miała tam wymówione mieszkanie. Celina została właśnie w tym starym domu Sunderlandów, natomiast Dora wynajęła pokój u Józefy Weissowej, u nauczycielki.
Być może nie zauważono dwóch kobiet, które przybyły do miasta w 1940 roku, bez żadnego rozgłosu. Nie tak zjeżdżały dawniej na letnisko Celina Sunderland i jej przyjaciółka Teodora Lebenthal. Tym razem nie było w nich tego radosnego oczekiwania wakacyjnych przygód i niespokojnych przeczuć letnich zdarzeń. Żadna z nich nie wypatrywała też Bolesława. To nie była podróż sentymentalna. Owiewała ją groza Holokaustu. Gdyby pozostały w Warszawie, musiałyby obie zamieszkać w getcie. Nie chciały zezwolić, aby żydowskość stała się czymś piętnującym. Przyjechały do Iłży, aby ocalić swą godność i życie. Na drugi dzień po przybyciu do miasta przyjaciółki wyszły na spacer po Iłży. Dora pamiętała ją z roku 1917, gdy większa część miasta leżała w gruzach. Była więc ciekawa, czy po 23 latach wiele się tu zmieniło. Istotnie, miasto powróciło do życia i zabliźniło rany z poprzedniej wojny. Przygotowało się jak gdyby do przyjęcia nowych. Dora nigdy nie przypuszczała, że będzie zmuszona mieszkać w Iłży pośród niepewności, w strachu, w ciężkich warunkach lokalowych i materialnych, drżąc przed gettem i obozem koncentracyjnym. Ta kobieta, przywykła do luksusu i dawniej promieniująca zmysłową radością życia, teraz gasła i więdła. Przemijał jej czas. Musiała chyba to odczuwać, zwłaszcza tutaj, w tym mieście, z którym wiązały się wspomnienia jej najlepszych lat.
Mogła wrócić dlatego, że traktowała to miejsce jako taki azyl przez pamięć o Leśmianie. Zresztą jak opisywała Weissowa, kiedy już była chora, kazała sobie ustawić fotografię Leśmiana na stoliku, tak żeby leżąc w łóżku mogła patrzeć na niego. I ten pęczek listów miała ciągle przy sobie. Listy, które kazała później Weissowej spalić. I Weissowa przeczytała z ciekawości, jak ta kobieta, jeden czy dwa listy, jakieś wyznania miłosne, listy podpisane imieniem Bolesław, uważała, że powinna to spalić. No i niestety poszło to do pieca. Jest taki dziwny tekst, który tak jakby mówi o tym, że tak się właśnie stanie. Leśman w wierszu jakby przeczuł całą sytuację, że jego już nie ma, że nie żyje i że Dora cierpi, umiera i on się zjawia wtedy przy niej.
Śniło mi się, że konasz samotnie. Mnie nie było, ale jestem już. Biegłem do cię powrotnie poprzez gęstwe błyskawic i burz. Leżysz męką szpecona bezkarną i zanikiem wychudzonych lic. Dłonie twoje do próżni się garną, patrzysz na mnie i nie mówisz nic. Więc porwałem cię w ramiona spowicie, razem z śmiercią, co twe piersi zsie. I swe własne tchnąłem w ciebie życie, tchnąłem życie. I zbudziłem się.
Zmarła na tyfus. Ona leczyła ludzi, pracowała w szpitalu w czasie wojny. Jak opisuje to, opisywała to Józefa Weissowa Adamowi Bednarczykowi, bo ja znam z drugiej ręki te relacje, w pewnym momencie Celina zauważyła, jak wesz spaceruje sobie po ramieniu Dory. I wtedy Dora powiedziała, no jeżeli mnie ukąsiła, to koniec. A była przedtem chora wizytą u chorej Żydówki.
Dużno było od Mali i starzy się Maliny zażywała, a szept na szlerku wrzucza z malinowym chruśniaku.
Zmieniona nasz po rozłące? O nie, nie zmieniona. Lecz jakiś kwiat z twych włosów zbiegł do stóp ołtarzy. A choć brak tego zbiega nie skalał twej twarzy, serce me w tajemnicy przed twym sercem kona. Dusza twoja śmie marzyć, że w gwiezdne zamiecie wdumana będzie trwała raz jeszcze i jeszcze. Lecz ciało, któż pomyśli o nim we wszechświecie, prócz mnie, co tak w nie wierzę i kocham i pieszczę. I gdy ty, szepcząc słowa w ust zrodzone znoju, dajesz pieszczotom ujście w tym szepcie, co pała, ja zamilkły wargami u piersi twych zdroju. Modlę się o twojego nieśmiertelność ciała.